Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
Za dwa dni wypada uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, którą my w Polsce obchodzimy w niedzielę, ale zwyczajowo była obchodzona 40 dni po Pasrze, to znaczy właśnie w najbliższy czwartek. Nie będę wnikał, skąd ta zmiana i dlaczego, natomiast to, że to jest 40 dni po Pasrze, dokładnie tak, jak to historycznie się wydarzyło, jest ważną informacją dla nas. Dlatego, że wniebowstąpienie to jest święto, to jest uroczystość, a wcześniej to jest wydarzenie, które konkluduje, czy które ukoronowało zmartwychwstanie Pana. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się właśnie wniebowstąpieniu Pańskiemu z różnych takich perspektyw, w których będziemy starali się to razem z Krzysztofem nakreślić. Ale zanim ruszymy, to chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na list do Kolosan, a dokładnie na drugi rozdział tego listu, na dłuższy fragment, który się kończy takim zdaniem. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Zdanie wyrwane z kontekstu, żeby je zrozumieć, trzeba przeczytać dłuższy fragment, do którego za chwilę nawiążę. Ale co w nim jest powiedziane? Że Chrystus jest tym, który rozbroił zwierzchności i władzę i tym, który wystawił je na widowisko, który poprowadził je w triumfalnym pochodzie, tak jak imperator, który podbił jakieś barbarzyńskie ludy, czy po prostu wrogów, wracając do stolicy, wiódł tych, którzy byli pobici, wystawiał ich na widowisko, ku uciesze tych wszystkich, którzy witali imperatora, którzy witali zdobywcę. Święty Paweł mówi o Chrystusie, który przez zmartwychwstanie i ukoronowane w niebowstąpieniem prowadzi te władze i zwierzchności w tym triumfalnym pochodzie. Ale w jakim kontekście on o tym mówi? Przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu. Wobec tego tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie. I umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. W Nim bowiem, w Chrystusie, mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście razem wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Długi fragment. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie macie tekstu przed oczami, to może być trudno go śledzić. Ale przyjrzyjmy mu się krok po kroku, bo to jest moim zdaniem klucz do tego, żeby w ogóle zbliżyć się do tajemnicy wniebowstąpienia. Jeśli przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, to jest początek. My oczywiście zakładamy, że przyjęliśmy tą naukę, że faktycznie wierzymy w to, że Chrystus jest Panem, czyli tym najwyższym władcą całego świata. Ale to jest punkt wyjścia, to jest założenie, które Paweł robi. Jeśli to założenie jest nieprawdziwe, to wszystko, co dalej jest powiedziane, nie stosuje się do tych, którzy słuchają. Wszystko, co dalej jest mówione, tak naprawdę od nas odpada, jeśli nie przyjęliśmy nauki o Chrystusie Jezusie jako Panu. To jest punkt pierwszy. Dalej jest pouczenie. W Nim postępujcie, budujcie na Nim i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że w Nim mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. W Nim zostaliście napełnieni, bo On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim także otrzymaliście obrzezanie. To nie z ręki ludzkiej. Obrzezanie polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego. Dla tych, którzy uwierzyli, że Chrystus jest Panem, to, co było ich zwykłym grzesznym przyzwyczajeniem, to, co było ich więzieniem, przestaje nim być. Stają się wolni, bo są wyzuci zupełnie z ciała grzesznego. To jest perspektywa, której zrozumienia Pan Jezus nam nie ułatwia. Dlaczego? Dlatego, że nawet po swoim triumfie, po swoim zmartwychwstaniu, On nie idzie się rozprawić ze swoimi oprawcami, chciałem powiedzieć. Nie idzie się rozprawić z tymi, którzy skazali Go na śmierć. Nie idzie się rozprawić z katami. Nie wyciąga konsekwencji z tego, co Mu zrobiono. Co więcej, żyje jakby w ukryciu. Pojawia się uczniom i co jakiś czas z nimi się spotyka. Nie wiemy, gdzie przebywa, nie wiemy, czym się zajmuje w międzyczasie. Natomiast utrudnia nam zrozumienie, na czym polega Jego triumf, na czym polega Jego zwycięstwo, na czym polega to, że jest Panem. Dlaczego nam utrudnia? Bo każdy, myślę, człowiek, który chodzi po tym świecie i traktuje to życie w miarę realistycznie, to postąpiłby inaczej niż on. Po Jego zmartwychwstaniu rozprawiłby się z tymi, którzy są winni Jego śmierci. Chrystus tego nie robi. Chrystus żyje w wycofaniu. Więcej, nawet jeżeli by nie miał się rozprawiać z kimkolwiek, to wypadałoby, żeby ogłosił swoje zmartwychwstanie i żeby zniósł wszelkie niedowierzanie. Mógłby się pojawić przed arcykapłanami, którzy rozpuścili plotkę o tym, że nie zmartwychwstał, tylko uczniowie go wykradli. To byłoby naturalne, to byłoby takie ludzkie, ziemskie, normalne. Że po tym wszystkim, co mu wyrządzono, po to, żeby usunąć jakiekolwiek domniemania, jakiekolwiek niedowierzania, żeby usunąć jakąkolwiek niewiarę w jego zmartwychwstanie, powinien się pojawić przed ludźmi i ogłosić to światu. On tego nie robi. Jest cały czas gdzieś ukryty, przebywa tylko z tymi, którzy wcześniej w niego uwierzyli. Na czym polega jego triumf? Żeby zrozumieć jego zwycięstwo, żeby zrozumieć jego triumf, to trzeba sobie zadać pytanie, czy dosyć poważnie traktuje moje życie. I czy traktuje je we właściwej perspektywie. Ponieważ to, co Chrystus dokonał, jest przede wszystkim dokonane w perspektywie i w rzeczywistości duchowej. Zwierzchności i władzę poprowadził w tym w triumfie. On jest ich głową. On jest tym, w którym mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. To, co się wydarza w ofierze paschalnej, to, co się wydarza na krzyżu, w jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, dotyczy przede wszystkim tej rzeczywistości duchowej. W której niestety jest tak, że od grzechu pierworodnego triumfy i zwycięstwa święci szatan, święci diabeł, któremu udało się odłączyć człowieka od źródła życia, czyli od Boga. Któremu udało się odwrócić człowieka od tego, który był jego oświeceniem, czyli od Boga. Że udało się diabłu zniszczyć, czy uszkodzić, lepiej powiedzieć, w człowieku podobieństwo do Boga. Jeżeli ja swoje życie traktuję wystarczająco poważnie, to wiem, że mój kres i mój cel nie jest na tym świecie. Że to, co jest materialne, to, co jest fizyczne, to, co dotyczy mojego życia te przez te kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi, nie jest wszystkim. Co więcej, jest mniej ważne od tego, co się dopiero wydarzy, co będzie po powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale. Jeżeli ja wystarczająco poważnie traktuję swoje życie, to wiem, jaki jest cel mojego życia. Jaki jest ten cel ostateczny, to znaczy ten najbardziej fundamentalny. Że celem mojego życia jest zjednoczenie z Bogiem. Że jest to, ta przyjaźń, to karmienie się Jego słowem, Jego oświeceniem, Jego wolą, Jego łaską. Że to jest mój cel, że to jest to, co nadaje smak mojemu życiu i to, co nadaje mi kierunek, jakiś azymut w moim życiu. To do czego dążę i co będzie moim spełnieniem. Jeśli natomiast tak nie traktuję swojego życia, to faktycznie zwycięstwo Jezusa jest dla mnie zamglone, jest dla mnie niezrozumiałe i trudno jest mi przyjąć prawdę o tym, że On jest Panem, że On zwyciężył. Bo co ja widzę? Ja widzę codzienność. Ja widzę codzienność, w której różnego rodzaju rzeczy, często złe, się wydarzają. Widzę codzienność, w której wielu ludzi wciąż cierpi. Widzę codzienność, w której wielu ludzi przyjmuje krzywdę na siebie. I jest w jakiś sposób ranionych, czy wręcz niszczonych. To widzę. Jeśli nie widzę swojego życia w tej perspektywie duchowej, tej, która jest fundamentalna dla świata, to wtedy to wszystko, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu, nie jest zrozumiałe. I ja nie widzę tego, że Chrystus w swoim wniebowstąpieniu poprowadził w triumfalnym pochodzie władzę i zwierzchności. Tylko widzę bardzo dziwne zachowanie. Bardzo nieadekwatne do tego, co miałoby się stać w zmartwychwstaniu. Dlatego trzeba mi się oczyścić, zupełnie wyzuć się z ciała grzesznego, to znaczy z tego, które jest oderwane od Pana, które jest oderwane od swojego wzorca, które jest oderwane od swojego celu, od swojego oświecenia, od Boga samego. Z tego mam się wyzuć. Przez co? Was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała razem z nim przywrócił do życia Bóg. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do drzewa krzyża. My przez Paschę Pana zostaliśmy uwolnieni. My przez Paschę Pana, przez Jego śmierć, zostaliśmy oczyszczeni z zarzutu i przywróceni na właściwą drogę. A w chrzcie, o którym jest mowa chwilę wcześniej, jesteśmy ponownie z Nim złączeni. Razem z Nim jesteśmy pogrzebani. Razem z Nim jesteśmy podniesieni do życia. W chrzcie właśnie. Ułóżmy to wszystko, co tak wrzuciłem na tablicę bez żadnego większego wstępu. Chrystus jest Panem, który zwyciężył w rzeczywistości duchowej i pogromił tego, który odłączył człowieka od Boga, który uszkodził ludzką naturę. Nam wszystkim, którzy jesteśmy w Nim, dał szansę na to i dał możliwość tego, żebyśmy wrócili na właściwą drogę i Boga ponownie poznali. I to się dzieje przez chrzest. Co to oznacza? To oznacza, że można spojrzeć na wniebowstąpienie Pańskie od strony swojego chrztu. Ja natomiast chciałbym z wami spojrzeć na chrzest przez taki pryzmat katechezy Jana Chryzostoma, którą on wygłosił do przygotowujących się do chrztu. To nie są katechezy mistagogiczne, czyli takie, które były wygłaszane po chrzcie, tylko taka, która była przygotowaniem do chrztu. I Jan Chryzostom, który komentuje w tej katechezie to, co się wydarzy z przygotowującymi się do chrztu, pokazuje nie tylko to, co będzie się z nimi działo w tej perspektywie takiej rytualnej, w tej warstwie rytualnej, tylko to, co będzie się z nimi działo wewnętrznie. Po co chcę na nasz chrzest spojrzeć od tej strony? Żebyśmy sobie uświadomili, co się w naszym chrzcie stało. I żebyśmy mogli przez powtórne jakby rozważenie swojego chrztu uchwycić istotę wniebowstąpienia, tego, co Chrystus naprawdę osiągnął, pokonawszy zwierzchności i władzę. Co mówi Chryzostom? Chryzostom mówi, że w przygotowaniu do chrztu będzie taki moment, kiedy egzorcyści będą wyrzucać złe duchy z tych, którzy mają przystąpić do źródła chrzcielnego. I mówi, że poprowadzą do tych egzorcystów, katechumenów, poprowadzą nagich i boso. Dlaczego w tej chwili prowadzimy was rozebranych i boso w orszaku aż do wołań egzorcystów? Tu jawi się znów ta sama racja, by wiedzieć, że zwycięski w wojnie król wziął do niewoli jeńców. Taki to widok jeńców, nadzy i bosi. Chcąc ci więc przypomnieć w obrazowy sposób poprzednią tyranię diabła, odsyła cię Bóg do dawnego, niskiego pochodzenia. Dlatego stanęliście nie tylko nadzy i bosi, ale mieliście ręce zwrócone do tyłu i podniesione, abyście i potem uznawali władzę Boga, ku której teraz się zbliżacie. Zdobyczą i wydatnym łupem jesteście wszyscy. Bóg jednak mówi, on uwolni ogołoconych z rąk mocnego. Co Chryzostom mówi tym biednym katechumenom? To, że jak będą się zbliżać do egzorcystów, to najpierw mają sobie uprzytomnić to, w czyjej władzy są. Że są nadzy i bosi, jak niewolnicy, jak pojmani przez diabła. Po to, że i teraz przychodząc do egzorcystów, są przyprowadzani po to, żeby z tej władzy diabła być uwolnionymi. Ale zaraz po tym mówi, że z tej niewoli wchodzą do innej niewoli, do niewoli u Boga. Wstąpiłeś na wyżyny, wziąłeś jeńców do niewoli, mówi do Dawida Bóg. Lecz nie smuć się, słysząc o niewoli, bo nie ma większego szczęścia nad tę niewolę. Niewola u ludzi nawet z wolności prowadzi do niewoli. Ta natomiast z niewoli wiedzie do wolności. Tamta pozbawia ludzi ojczyzny i wiedzie do ziemi obcej, gdy ta wywodzi z ziemi obcej i prowadzi ich do ojczyzny, do górnej Jerozolimy. Niewola ludzi pozbawia matki, gdy ta wiedzie do wspólnej nam wszystkim matki. bo jesteście, mówi apostoł, współobywatelami świętych. To, co się wydarzy w chrzcie, co się wydarzy też przez przygotowanie do chrztu w rycie skrutyniów, w rycie też egzorcyzmów, to będzie przejście od niewoli tej diabelskiej do niewoli u Boga, która jest tak naprawdę wolnością, która jest powrotem do ziemi obiecanej, która jest powrotem do matki. Dalej Chryzostom mówi o kolejnym obrzędzie, który przygotowuje do chrztu, mianowicie wyrzeczenie się zła. I mówi o tym tak. Święte prawo każe być na kolanach, bo przez to wyznaje się też władzę Pana. Posłuchaj, co mówi Paweł. Zegnie się przed nim wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Gdy więc jesteście na kolanach, w chwili waszej inicjacji, każe się wam wymawiać te słowa. Wyrzekam ci się, szatanie. O czym on mówi? On mówi o tym, że po tym, jak zostaną oczyszczeni, mają uklęknąć i wyznać i wyrzec się szatana. Wyrzekam ci się, szatanie. To jest tłumaczenie, co by mniej więcej znaczyło tyle, że wychodzę spod twojej władzy. Tak, odchodzę od ciebie. I jednocześnie w tym samym geście oni są naklęcząco nie przed diabłem, ale przed jedynym Panem, przed którym się zegnie wszelkie kolano. W tym samym obrzędzie, tak jak przy tym przyjściu nagimi do egzorcystów, jest z jednej strony wyrzekanie się zła, a z drugiej strony przyjmowanie zwierzchności Boga. Dalej on to, Jan to komentuje i taki zdziwiony pyta. Cóż się stało? Co za dziwna i niespodziewana formuła. Ty, co się bałeś, co drżałeś, występujesz przeciw tyranowi? Gardzisz jego okrucieństwem? Któż cię pchnął do tak szalonego zuchwalstwa? Skąd przyszła ta bezczelność? Mam mocną broń, odpowiesz. Jaką broń? Jaki sojusz? Powiedz mi, łączę się z tobą, Chryste. Oto dlaczego ufam i stawiam czoło. Mam mocną ucieczkę. Oto środek, który mnie uczynił mocniejszym niż ten, którego się bałem i przed którym drżałem. Stąd nie tylko jego się wyrzekam, lecz wszelkiej jego pychy. Ten wyimaginowany dialog między katechumenem a tym, który go przygotowuje, pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, realną wiarę w to, że diabeł jest tyranem i jest przeciwnikiem. I to jest przeciwnikiem perfidnym, który zrobi wszystko, żeby człowieka od Boga odłączyć, żeby człowieka zniszczyć przez to, bo chce go odłączyć od źródła życia. A jednocześnie pokazuje wiarę w to, że Chrystus jest mocniejszy, ale co może jeszcze bardziej ważne, jest mocniejszy też każdy, kto się do Chrystusa odwoła, kto do Chrystusa przylgnie. Ten, kto do Niego przylgnie, kto jest tym, kto uwierzy, że On jest Panem, ma władzę nad diabłem i nie musi się go lękać, nie musi przed nim drżeć. Nie musi się bać tego, że zostanie odłączony od źródła wody żywej. Zwróćcie uwagę, że ten orszak triumfalny, w którym Chrystus wchodzi do swojej chwały po zmartwychwstaniu, to z jednej strony jest orszak, gdzie On na uwięzi ciągnie podbite moce i zwierzchności. Tak, to jest obraz, to jest pewna metafora. Ale z drugiej strony jest to orszak, w którym On naprawdę wiedzie jeńców. Kto jest tym jeńcem? Jest wyzwolony przez chrzest chrześcijanin. Tym, który jest podbity, to nie tyle jest istotne, że jest nim diabeł. Owszem, temu jest wyrwana zdobycz. Ale ten, kto jest jego jeńcem, to są chrześcijanie, których On wiedzie do nieba. W tym triumfalnym pochodzie w niebo wstąpienia. I to jest korona zmartwychwstania. Zmartwychwstanie nie dokonało się jakby tylko i wyłącznie dla Pana Jezusa. Ono się dokonało ze względu na nas. Po to, żeby nas mógł Chrystus powieść w triumfalnym pochodzie. Miałem taki zamiar, że poczytam z wami dalej Chryzostoma i kolejne obrzędy wam pokażę, ale obawiam się, że to jest niewykonalne w tym krótkim czasie, jaki mamy. I muszę ustąpić miejsca Krzysztofowi z dużą przyjemnością skądinąd.
Tomasz skoncentrował się na jednym z wymiarów, w niebowstąpienia. Natomiast katechizm Kościoła katolickiego jeszcze daje trzy takie wymiary. Ja się skoncentruję na dwóch i je w skrócie przedstawię. A ta perspektywa katechizmu Kościoła katolickiego jest tożsama z jednym z moich ulubionych teologów, Jeanem Corbon, który akurat uważam najciekawiej o wniebowstąpieniu pisze, przynajmniej w kontekście liturgii. A dlatego jest tożsama, że po prostu on był redaktorem tego fragmentu katechizmu, w którym mówi o wniebowstąpieniu. I jakby akcentuje dwa takie momenty. Pierwszy to jest powrót do Ojca. Tomasz już o tym mówi, tak? Chrystus, czy triumf Chrystusa w zmartwychwstaniu polega na tym, że nie tylko On wraca do Ojca, ale On bierze z sobą, pociąga za sobą cały ten orszak, czyli nas, i razem z nami w niebo wstępuje. I oczywiście my tego jakby nie doświadczamy fizycznie jeszcze. Zazwyczaj, jeżeli o tym myślimy, to myślimy w kategoriach takich, że kiedyś jak umrzemy, to pójdziemy do nieba. Rzadko myślimy o tym jako o rzeczywistości, która dzieje się teraz i która się dokonuje już teraz w nas. A dla Jeana Corbon to było coś zupełnie oczywistego i najważniejszego w myśleniu o tajemnicy wniebowstąpienia. Że tak naprawdę wniebowstąpienie to nie jest moment, ale albo jeżeli myślimy o nim jako o momencie historycznym, o jednym konkretnym wydarzeniu, tak, które dokonało się 40 dni po zmartwychwstaniu, to tylko po to, żeby zacząć teraz myśleć o wniebowstąpieniu jako o procesie, który skończy się dopiero wtedy, kiedy wszyscy zostaną pociągnięci przez Chrystusa do Ojca. I Jean Corbon powie teraz, że od tego momentu tak naprawdę, od momentu wniebowstąpienia rozpoczyna się liturgia. Liturgia, która można powiedzieć rozgrywa się w dwóch rzeczywistościach, ale tak naprawdę to jest jedna liturgia. Liturgia niebieska, w której pracuje Syn Boży. I Jego praca teraz polega na tym, żeby posyłał swojego Ducha, który będzie przemieniał nas i upodabniał nas do Syna Bożego. Duch ma nas upodobnić do Syna Bożego po to, żebyśmy potem z tym Synem Bożym, czy dokładnie w Synu Bożym, wstąpili do nieba. Nasze w niebo wstąpienie polega właśnie na tym nieustannym upodobnianiu nas. I to jest dokładnie przeżywanie tajemnicy Chrztu Świętego. W czasie Chrztu Świętego zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa. Od tego momentu Bóg Ojciec, kiedy na nas patrzy, widzi w nas swojego umiłowanego Syna. Ale tą prawdę mamy urzeczywistniać coraz bardziej. I temu służy przede wszystkim Eucharystia, która nas realnie przemienia w mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. A co się dzieje z nami? My też uczestniczymy w tej liturgii. Tutaj również Chrystus jest pierwszym działającym, ale właśnie przez to, że On powraca do Ojca i razem z sobą pociąga wszystkich ludzi, na tym polega uwielbienie Ojca. To jest spełnienie największego pragnienia i marzenia, przedwiecznego marzenia Ojca, żeby wszystkich zjednoczyć w Chrystusie, żeby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. I tu jakby w tajemnicy wniebowstąpienia objawiają się dwa najważniejsze wymiary liturgii, każdej celebracji. Uświęcenie człowieka, czyli tak naprawdę upodobnienie do Syna Bożego, i uwielbienie Ojca. A jak powie święty Ireneusz, chwałą Boga jest człowiek żyjący. Czyli to, że my się przemieniamy, czy dokładnie jesteśmy przemieniani, upodabniani do Syna, i przez to upodobnienie jesteśmy coraz bliżej nieba. To jest najpiękniejsze uwielbienie Ojca, które pełnię osiągnie w momencie paruzji. I to jest jedna perspektywa. Druga natomiast, którą podkreśla Jean Corbon i która też gdzieś potem występuje w przepięknym zakończeniu drugiego tomu Jezusa z Nazaretu Ratzingera, to jest pokazanie, że w momencie wniebowstąpienia relacja z Chrystusem, czy dokładnie relacja z Bogiem, zupełnie się zmieniła. Że punkt wniebowstąpienia jest takim momentem przełomowym. I od tego momentu relacja z Chrystusem nie jest już relacją zewnętrzną. Zewnętrzną w takim sensie, że jeżeli ktoś chciał porozmawiać z Jezusem, owszem mógł, ale to była jedna, dwie osoby, to mógł być kilkanaście, kilkadziesiąt, które były w danym momencie i w danym czasie. One mogły podejść do Chrystusa, mogły z Nim porozmawiać, mogły Go dotknąć. Ale On nie był wtedy dostępny dla wszystkich. Nie każdy mógł wtedy z Nim porozmawiać. I co podkreśla też Corbon, to była relacja mimo wszystko zewnętrzna. Tak, mogli Go dotknąć, ale Pan Bóg chce mieć zupełnie inną relację z człowiekiem. w niebo wstąpienie sprawiło, że teraz ta relacja stała się wewnętrzną, z zewnętrznej stała się wewnętrzną. To znaczy, po pierwsze, Chrystus jest teraz dostępny dla wszystkich. Nie ma ograniczeń, nie ma bariery czasowej, nie ma bariery przestrzennej. Jest dostępny dla każdego w każdym momencie, w każdym czasie i w każdym miejscu. A po drugie, teraz Pana Boga mamy szukać nie tylko na zewnątrz, ale również w sobie i naprawdę uwierzyć w nasz chrzest, w to, co się dokonało w Chrzcie Świętym, to, co się dokonuje w Eucharystii. Od tego momentu Bóg realnie mieszka w nas i z nas czyni swoje mieszkanie. I nie musimy się bać szukać Boga w sobie. A Jean Corbon w katechizmie w czwartej części o modlitwie powie nawet, że ile razy chrześcijanin wypowiada słowo Jezus, tyle razy wzywa Boga, który mieszka w nim. Najpiękniejsza modlitwa. Przyzywać Boga, który mieszka we mnie. I to jest taka perspektywa, myślę, bardzo gdzieś z jednej strony odległa dla nas. Przynajmniej rzadko myślimy tak o Panu Bogu. Mam takie wrażenie, gdzieś tam rozmawiając z ludźmi. A też mam takie wrażenie, że trochę boimy się tak myśleć. Tak, bo jakoś nam się to miesza z naszym codziennym doświadczeniem naszego grzechu i słabości. Trochę trudno nam uwierzyć w to, że faktycznie możemy przyzywać Boga, który mieszka w nas. No bo przecież jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni. Pojawiają się tak lepsze bądź gorsze chwile, ale często są te gorsze. Ale te dwie perspektywy nie muszą się wykluczać. Możemy nieustannie odnawiać tą obecność Boga w sobie. I temu służą sakramenty, i temu służy liturgia. I temu służy to upodabnianie do Syna Bożego. Ale żeby to jeszcze zobrazować w parę minut, to przeczytam fragment Apokalipsy świętego Jana. 21 rozdział, który opisuje Nowe Jeruzalem. To czytanie w wersji bardzo skróconej i bardzo pociętej mieliśmy w ostatnią niedzielę. I ujrzałem nowe niebo i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujący z nieba od Boga, przystrojonego oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę mierniczą, by mierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I mierzył miasto trzciną poprzez 12 000 stadiów. Długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur 144 łokcie. Miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. Tu mały fragment przeskoczę. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetlała, a jego lampą baranek. I uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych tekstów, który mówi o wniebowstąpieniu. Oczywiście wprost słowo to nie występuje. Ale cała symbolika, która mówi o Nowym Jeruzalem, myślę, że pięknie to pokazuje. Po pierwsze dlatego, że w jakim kontekście jest namalowany ten obraz. Jest to kontekst zaślubin, małżeństwa, gdzie oblubienicą jest miasto Nowe Jeruzalem, a oblubieńcem jest baranek, Jezus Chrystus zmartwychwstały i ten, który w niebo wstąpił. Dla nas może to dziwne, że miasto kobietą, ale to słowo w języku greckim jest w formie żeńskiej, więc jakby oczywiście się to układa. I jeżeli sobie uświadomimy realia semickie, to małżeństwo miało tam dwa etapy. Pierwszy etap to był akt prawny pewien, w którym oblubieniec miał zapłacić odpowiednią kwotę ojcu dziewczyny i w ten sposób prawnie ona stawała się jego oblubienicą. Ale prawnie byli małżeństwem, natomiast nie mogli jeszcze z sobą zamieszkać. Wspólne zamieszkanie było dopiero w drugim momencie zaślubin, mniej więcej po roku. Wtedy była organizowana uroczysta procesja, w której kobieta była szczególnie wtedy ozdobiona w różnego rodzaju klejnoty, piękne szaty, tak jak to mamy tutaj w tym fragmencie. I ona w tej procesji przechodziła do domu oblubieńca i mogła u niego zamieszkać. I ojcowie Kościoła tłumaczą to w ten sposób, że ten pierwszy akt, tak akt prawny zaślubin, dokonał się w czasie chrztu. Wtedy doszło do zaślubin, ale jeszcze nie mieszkamy w pełni w Bogu. To dopiero dokona się w momencie naszej śmierci bądź paruzji. Dopiero wtedy będzie to dopełnienie tego małżeństwa przez drugi etap. A my jesteśmy w naszym etapie historii dziejów w momencie tej procesji, w której przechodzimy do domu i idziemy do Ojca. I tak też jest nazwany, tak też jest pokazane to w tym tekście. Miasto jest nazwane oblubienicą, to słowo dotyczy pierwszego etapu, a zarazem małżonką, a to słowo dotyczy drugiego etapu. Więc możemy to miasto rozumieć jako rzeczywistość między tymi dwoma etapami, też etapami historii zbawienia. Taki drobny fragment, jeśli chodzi o mury. Miasto ma bardzo wysoki mur, na 144 łokcie. To na nasze realia mniej więcej 72 metry. Dla tamtych ludzi to był mur bardzo wysoki, niespotykanie wysoki. Ale tak naprawdę nie chodzi o 72 metry, tylko o symbolikę 12 razy 12. Doskonałość przemnożona przez doskonałość. To jest mur, którego nie można zdobyć. Mur, który całkowicie zabezpiecza to miasto. Chodzi w tej symbolice o to, że Chrystus już jest zwycięzcą i w nas się to zwycięstwo objawia. Że tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w tym mieście, jeżeli przynależymy do Chrystusa, to żadne siły zła nie mogą nam nic zrobić, bo jesteśmy strzeżeni murem nie do zdobycia. A zarazem to miasto ma 12 bram z każdej strony. Przez te bramy każdy może wejść, bo te bramy nie są zamykane. Co ma pokazać, że to miasto staje się, jest uniwersalne. Do tego miasta każdy może wejść i również do naszego życia powinniśmy wpuszczać drugiego człowieka. Jak mówi Konstytucja o Kościele, spodobało się Panu Bogu zbawić nas we wspólnocie, a nie pojedynczo. Ale jeszcze piękniejsza jest symbolika tej szerokości, długości, wysokości miasta. 12 tysięcy stadiów. To przeliczając na nasze realia, to jest 2200 kilometrów. Miasto, które ma szerokość 2200 kilometrów. I mniej więcej to odpowiada wielkości basenu Morza Śródziemnego. Dla ludzi tamtej kultury to jest symbolika całego świata. I Beda Czcigodny komentuje to w taki sposób, że ta wielkość, czy Nowego Jeruzalem ma oznaczać, że Nowy Jeruzalem jest w całym świecie. Czyli, że Nowe Jeruzalem ma ogarnąć całe moje życie. Wszystkie kategorie, wszystkie rzeczywistości tego życia. Nowe Jeruzalem uobecnia się nie tylko wtedy, kiedy mam złożone ręce, ale w całym wymiarze mojego życia. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że miasto ma kształt czworoboku. Dlatego, że jak mówi pierwsza Księga Królewska, kiedy opisuje miejsce najświętsze, święte świętych, to ono dokładnie miało kształt czworoboku. I teraz nie tylko miejsce najświętsze jest miejscem obecności Boga, ale całe miasto staje się miejscem, w którym Bóg mieszka. To miejsce najświętsze było niedostępne dla ludzi. Tylko raz w roku mógł wejść tam najwyższy kapłan, święto Jom Kippur. A teraz miejsce najświętsze, święte świętych, jest dostępne dla każdego, kto mieszka w mieście. Jest całkowicie powszechne. I jak mówi tekst, Pan Bóg uczynił z niego swój przybytek. Zamieszkał w nim. I to jest chyba najpiękniejsza rzeczywistość, najpiękniejszy opis tego miasta. Pana Boga można tam wszędzie spotkać. Nie ma tam świątyni. To jest zadziwiające. Już niepotrzebna jest świątynia, ponieważ relacja z Panem Bogiem już nie polega na tym, że tylko najwyższy kapłan może wejść do miejsca najświętszego, ale też nie po to, żeby dotknąć Boga.
W miejscu najświętszym on nie mógł dotknąć przestrzeni między dwoma cherubami na przebłagalni, bo jak mówiła tradycja żydowska, właśnie to był tron Boga. Bóg siedział w tej pustej przestrzeni, nie w zamkniętej arce. Ale nikt tego miejsca nie mógł dotknąć. A teraz mało, że będziemy dotykać, co Pan Bóg zamieszka w tym mieście. Czyli Pan Bóg zamieszka w naszym życiu. Pan Bóg chce mieszkać w naszym sercu, jak powie Jean Corbon. To też jest piękna symbolika, ponieważ Apokalipsa mówi, że to Nowe Jeruzalem zstąpiło od Boga. Zstąpiło z nieba. A słowo serce, hebrajskie lew, znaczy miejsce, które zstąpiło. Nasze serce to jest miejsce, w które staje się Nowym Jeruzalem, w którym zamieszka Bóg. I dlatego od momentu wniebowstąpienia mogę modlić się do Boga, który mieszka we mnie. I nie musimy się tego bać.
No dobrze, mamy perspektywę chrztów, mamy perspektywę eschatologiczną, która już dzisiaj jest dla nas dostępna. I co z tego wynika? Muszę was zmartwić. Wszystko, co było miłe dotychczas, zostało powiedziane. Inny fragment listu świętego Pawła, to razem list do Efezjan, 4 rozdział. Jedno jest ciało i jeden jest duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Mam nadzieję, że ta nadzieja została nieco w was obudzona i że trochę uwierzyliście z dumą w powołanie, którym zostaliście obdarzeni na chrzcieniu. Powołanie, które jest tak naprawdę powołaniem jeńca Jezusa Chrystusa, który wprowadza mnie do zupełnie nową rzeczywistość kontaktu z Bogiem. Taką rzeczywistość, której Bóg przebywa w moim sercu. Dzięki łasce Ducha Świętego, jako dar niestworzony, jako łaska poprzez Jego działanie. Ale Paweł mówi dalej. Jeden jest Pan, jedna jest wiara, jeden jest chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Paweł mówi o czymś, co w Apokalipsie się pojawi i tam jest mówione w spełnieniu, ale Paweł już dzisiaj mówi, że to się dzieje. Bóg jest tym, który działa i jest ponad wszystkich, z wszystkimi, we wszystkich i przez wszystkich działa. Czyli to nie stało się tylko po to, żebym mógł usiąść w fotelu i się ucieszyć i poczuć się dumnym. Chociaż to jest ważny etap na tej drodze do przyjęcia prawdy w jego wstąpieniu, ale ważne jest to, żeby Bóg zaczął działać przez tego, którego sobie wziął jako jeńca. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo. O wniebowstąpieniu mówi Pismo, tak. Wstąpiwszy do góry, wziął do niebo jeńców, tam już byliśmy, i rozdał ludziom dary. Więc jakie to dary rozdał? On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Gdyby to było w hipertekście, pełnia Chrystusa odniosłaby nas do tego fragmentu, od którego zacząłem. Co to jest pełnia? Pełnia to jest bóstwo na sposób ciała. We wszystkich darach, które Paweł tutaj wymienia, które są łaską tego, który w niebo wstąpił, nie ma takich, które można by spożytkować dla siebie samego. Są apostołowie, czyli posłańcy, są prorocy, czyli ci, którzy mówią słowa Boże, są ewangeliści, czyli jedno ze znaczeń Ewangelia, ogłaszanie wyroków Bożych, czy ogłaszanie Jego nakazów. Są w końcu pasterze i są nauczyciele. To wszystko, każda z tych posług, to jest posługa wobec kogoś innego. Nic dla mnie, tylko wszystko dla tych, którzy są na zewnątrz.
niebowstąpienie, jeśli je przeżywamy w tym kluczu, o którym tutaj z Krzysztofem mówimy, jest jednocześnie takim, mówiąc kolokwialnie, kopem do misji. Jeżeli ja odczuwam dumę z tego, że Bóg mnie uczynił swoim miejscem, jeżeli ja odczuwam radość z tego, że Bóg we mnie przebywa przez darmie stworzony Ducha Świętego, jeśli ja tym wszystkim się rozkoszuję i Nowe Jeruzalem zaczyna istnieć w moim sercu, to nie po to, żebym stał się dumnym z tego samolubem, tylko po to, żebym głosił, żebym był apostołem, prorokiem, nauczycielem, ewangelistą, pasterzem. Bez względu na to, w jakich okolicznościach żyję. Dalej, dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi za odbudowania ciała Chrystusa. Każda z tych posług to nie ma być tylko i wyłącznie po prostu mówienie o Chrystusie. To ma być takie głoszenie, to ma być taki rodzaj świadectwa, który ludzi przyprowadza do wspólnoty, tak że wszyscy się wznoszą w budowaniu ciała Chrystusowego, czyli Kościoła. To Jeruzalem to nie jest samotnia, w której mogę zamieszkać. To serce napełnione darami Ducha Świętego i nim samym, to nie jest jakaś pustelnia, tylko to jest jeden z kamieni, żywych kamieni, z których buduje się Kościół. I taki Kościół jest zamiarem tego, który w niebie ustępuje. Tak, żeby ten orszak jeńców wziętych przez niego w niewolę, a raczej wydobytych z niewoli diabła, stał się widoczny pośród świata, jako jego ciało, jako jego Kościół. To wszystko ma się dziać, aż dojdziemy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. My często zapominamy o tym, nie wiem dlaczego, możliwe dlatego, że żyjemy po XIX wieku, ale może dlatego, że jesteśmy mało rozgarnięci. Zapominamy o tym, że Ewangelia jest przede wszystkim poznaniem Syna Bożego. Że w ogóle chlubą wiary to nie jest radzenie sobie w życiu i pocieszenie, tylko chlubą wiary jest poznanie Boga. To, co jest jej celem, to jest to, żebym mógł rozpoznać, kim jest. I tutaj Paweł o tym mówi w taki sposób jednoznaczny. Aż dojdziemy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. To jest cel naszego głoszenia, to jest cel budowania Kościoła. Poznać Syna Bożego. Do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. A pełnia Chrystusa to bóstwo, które żyje w ciele. Tak? Czyli bóstwo na sposób ciała. W takim razie, to wszystko, co Pan uczynił w swojej pastrze, co okazał w triumfie zmartwychwstania i w tym triumfie w niebowstąpienia, to jest ukoronowanie zmartwychwstania. Dzieje się po to, żeby Kościół został zbudowany. Kościół żywy. Kościół, gdzie ludzie są tymi, którzy głoszą z dumą i odwagą i radością o swoim Wybawicielu. Ale Kościół, który jest jednocześnie wezwaniem do i przeżywaniem wzajemnej miłości, wzajemnego prowadzenia siebie do pełnego poznania Syna Bożego. Jego nie poznaje się tylko i wyłącznie z książek i ze słyszenia. Jego nie poznaje się na katechezach liturgicznych. Jego poznaje się w tym wewnętrznym kontakcie i w działaniu, jakie Bóg daje i jakie Bóg sprawia przez wszystkich, którzy są pochwyceni przez Jego Syna. I mam nadzieję, że tym razem niebowstąpienie dla nas będzie z jednej strony właśnie tym powodem do dumy, a z drugiej strony takim jednak rozpędem do głoszenia.